Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Ludzka Strona Zarządzania. Na początek przypomnę, że wszystkie dotychczasowe odcinki znajdują się na naszej stronie internetowej www.ludzkastronazarządzania.pl, oczywiście pisane bez polskich znaków, w zakładce Baza Wiedzy. Tam też znajdziecie więcej treści do przeczytania i oglądania, bo nagrywamy też filmy, na których dzielimy się wiedzą, dzielimy się podpowiedziami o tym, jak w niektórych sytuacjach postępować, jak dobrze współpracować z ludźmi. Zapraszam Was też do zapisania się na nasz newsletter. Raz w miesiącu dzielimy się wartościową wiedzą o zarządzaniu po ludzku. A co w dzisiejszym odcinku? Poprosiłem doktora Mateusza Hałka o przesłuchanie mojej relacji z wizyty na konferencji Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu Motywacja oparta na dowodach i po dzieleniu się refleksją po wysłuchaniu. Porozmawiałem też z Mateuszem o tym, jakie pytania z jego doświadczenia mają menadżerowie, jeśli chodzi o motywację, co warto byłoby pogłębić, być może jakie jeszcze odcinki nagrać. Wyszło tego nam całkiem sporo, więc posłuchajcie, zobaczcie. Być może macie takie pytania, na które my nie wpadliśmy, a które warto poruszyć właśnie w wątku dotyczącym motywacji. W kolejnych odcinkach będziemy pogłębiać i poszerzać tą wiedzę, no a dzisiaj taka baza wyjściowa, czyli co może być takiego, co jeszcze chcielibyście wiedzieć, co naszym zdaniem warto wiedzieć o motywacji. Ja nazywam się Rafał Ignasiak i zapraszam do słuchania.
Ludzka strona zarządzania. Podcast o rozwoju, zarządzaniu i psychologii biznesu dla szefów, liderów i wszystkich osób zainteresowanych ludzką stroną zarządzania.
To słuchaj, pytanie jest takie, przesłuchałeś ten podcast, zakładam, no i jakie refleksje? Pytam w kontekście oczywiście motywacji, o tym, o co tam gadaliśmy, co słyszałeś, jakie masz pomysły, przemyślenia, co warto było pociągnąć.
W ogóle zacznę od tego, że to jest fajna idea, że byłeś na konferencji, że gadałeś z ludźmi, że nagrałeś ich wypowiedzi, że jakoś się do nich odnosiłeś. Tam było kilka takich ciekawych dla mnie rzeczy. Bardzo mocno mi wybrzmiało to poczucie sensowności i autonomia, która się gdzieś przejawiała w kilku wypowiedziach. Rozumiem też, albo jakoś mi wybrzmiało to, że pieniądze z jednej strony są akcentowane przez menadżerów czy przez środowisko zawodowe jako ważny czynnik motywujący, z drugiej strony właśnie wiele osób wskazuje na to, że to nie pieniądze są głównym motywatorem. Podobały mi się też wypowiedzi bodaj Sławka Jarmuża odnośnie tego, że ty jakoś moderowałeś tę dyskusję, czy moderowałeś, że trudno przekuć pewne dyrektywy naukowe czy wytyczne naukowe na grunt biznesowy, zawodowy, nie? Że z jednej strony to wydaje się takie proste, przecież psychologia czy inne nauki w zarządzaniu dużo mówią o motywacji, z drugiej strony biznes jakoś prawdopodobnie niechętnie z tego czerpie albo nie tak, jak mógłby czerpać. To jakoś mi wybrzmiało i dało mi taką mocną refleksję, że rzeczywiście jakoś świat naukowy często w sposób napuszony opowiada o pewnych rzeczach, a jednocześnie deprecjonuje świat biznesowy, nie? Że to są to trochę dwa równe światy. Chociaż ja mam poczucie, że od jakiegoś czasu to się zmienia, nie? Że jakoś nauka jest trochę lżejsza, trochę bardziej strewna, trochę bardziej aplikowalna w kontekście biznesu i innych sfer.
Natomiast... Ale mówisz to jako naukowiec. Rozumiem.
Mówię to jako naukowiec, ale mówię to jako też praktyk biznesu, nie? Przynajmniej ja mam taką intencję i mi jest blisko do tego, żeby to wszystko, co badam, czy co moi koledzy, koleżanki badają, aplikować, nie? W sensie, żeby szukać zastosowań praktycznych w taki zjadliwy i w miarę prosty sposób przykładalnych na codzienne działania, nie? Czy na politykę HR-ową choćby. Natomiast to jakoś mocno zapamiętałem z tego podcastu, który miałem okazję przesłuchać. No, to tak, tak.
No dobra, a A w kontekście właśnie, nie wiem, takich rzeczy, które warto by było powiedzieć o motywacji ludziom. No ja się zderzyłem z taką informacją, że tam jest wiele liźniętych fragmentów, nie? Jakichś elementów, które warto by było pogłębić, nie? Z twojej perspektywy, jeśli chodzi o tą aplikowalność nawet, nie? W świecie biznesu. Twoim zdaniem, co ma największe znaczenie?
To zacznę od tego, że rzeczywiście ten podcast jest dosyć ogólny, nie? To znaczy ma charakter dla mnie taki zajawkowy, bardzo mnie zaciekawił, ale też nie dał mi pewnych odpowiedzi. Nie? Tak jak próbuję wejść w butę menadżera, praktyka, to po wysłuchaniu podcastu skończyłem z taką refleksją, że problematyka motywacji jest skomplikowana. Skończyłem też taką refleksją, że też odnosząc się do twojej wypowiedzi, nie? Że na początku mam naładowane akumulatory, nie? Mam poczucie, że mogę zrobić dużo, a później jakoś mam trudność z tym i jakoś mi nie wychodzi, jakoś tracę tę motywację, tracę to zaangażowanie. Wiesz, w tym kontekście ja widzę kilka tematów do pociągnięcia. Pierwszy tak od samego początku, chronologicznie, no to być może warto byłoby pogadać o tym, jak to się dzieje, że mam jakiś cel, mam jakąś chęć, wolę, a z jakiegoś względu nie dotrzymuję tego, nie realizuję tego. Nie? I tutaj mi przychodzi do głowy koncepcja kontroli działania Kula, która jest, myślę, że właśnie, jest dość dobrze opracowana naukowo, a jednocześnie mam poczucie, że daje dużo takich fajnych wytycznych praktycznych odnośnie praktyki, a rzadko jest przekładana na świat praktyczny, świat biznesowy. Inna rzecz, która mi się wydaje ciekawa do pociągnięcia w kontekście tego podcastu, no to właśnie dalsze rozważania na temat tego poczucia sensowności czy autonomii, nie? Jak to jest, jak to budować, jak można to budować w kontekście codziennej pracy różnych pracowników, również tych produkcyjnych, szeregowych, nie? Pewnym odpowiedzią są organizacje turkusowe, o tym też była mowa w podcaście, nie? Że one jakoś w taki niejako bezpośredni sposób dają dużą autonomię i sensowność, odpowiedzialność pracownikom, ale też realnie rzecz biorąc to jest taki typ zarządzania czy funkcjonowania organizacji, które prawdopodobnie nie każdemu będzie pasowało, nie do każdej firmy będzie aplikowalne, nie?
Więc raczej jest też niszowy.
Jest niszowy.
Wprost, jeśli chodzi o liczbę firm w Polsce, nie? Znaczy, że to jest raczej ułamek procenta, myślę, niż procent. Mm-hmm.
Dokładnie tak. Więc tutaj bym szukał takich bardziej standardowych sposobów, nie? Zwiększania autonomii i sensowności pracy pracowników, bo przejście na turkus jest działaniem rzeczywiście no, takim kolosalnym, powiedziałbym, nie? I niejako rewolucyjnym. Przynajmniej w świadomości wielu menadżerów, wielu właścicieli firm.
No bo jak ja rozumiem tę koncepcję, to turkus to nie tylko autonomia. Tak. To jest tylko jeden z elementów, tam jest więcej elementów, no i też jest, jak Marek Szopa mówił, sporo kontrowersji o tym, na ile to jest skuteczne, efektywne, aplikowalne w różnych organizacjach i tak dalej, i tak dalej. To jest myślę, że temat do podcastu, ale turkus sam w sobie.
Mhm. Jasne, że tak.
Myślę, że są głosy za i są głosy przeciw i jedni i drudzy mają argumenty. Natomiast rzeczywiście tam jest dużo autonomii, która energię ludzi uwalnia, moim zdaniem, do działania. No i okej, to jest jako jeden z pomysłów.
Kolejna rzecz, o której pewnie warto byłoby jakoś porozprawiać, pogadać, nie? To jak to, co my jako trenerzy być może, nie? Możemy zrobić, żeby nieść ten kaganek oświaty i tą wiedzę naukową też, nie? Sprawdzoną empirycznie, w sposób zwiadliwy przekładać na realia biznesowe w trakcie z jednej strony szkoleń, ale też być może w trakcie w ogóle wsparcia organizacji klientów, nie? Jak rozmawiać z ludźmi w taki sposób, żeby mieli z tego wartość i mieli chęć zastosowania pewnych rzeczy w praktyce, nie?
No, mi cały czas kołacze też po głowie temat potrzeb. Bo są różne katalogi potrzeb, od tego najstarszego, znanego, najstarszego, takiego najbardziej popularnego, może znanego katalogu Maslowa, poprzez właśnie ten, który proponuje Ryan DC, one są różne, no, są jeszcze inne katalogi, jak się w tym poruszać, nie? Dlaczego w ogóle potrzeby są, czy znajomość tych potrzeb, świadomość potrzeb, zarówno osobista, ale też znajomość potrzeb naszego pracownika, czy współpracownika, czy osoby, którą motywujemy. Dlaczego jest ważna? Co daje? Jak pomaga w motywowaniu siebie czy innych? Podobnie takie przychodzi do głowy. I, no i też się zastanawiam nad tym wątkiem dotyczącym, czyim problemem jest motywacja, bo on raczej rzadko niż często pojawia się dyskusja. No i ja mam, tak jak na tym podcaście też było, takie przekonanie, że przeważa ten paradygmat, że to firma, szef jest odpowiedzialny za motywację. No i ten wątek jakoś mi się też wydaje ciekawy do pociągnięcia, do porozmawiania, do tego, żeby powiedzieć, jak te sytuacje wyglądają. Nie? Bo w samym podcaście też to nie wybrzmiało, nie? Są dwie perspektywy. No dobrze, no ale czym one się różnią, nie? Gdzie są punkty styku, nie? Jakie są te interwencje ze strony szefa w sytuacji, kiedy pracownik ma albo nie ma problemu, nie? Ale i szef, kiedy ma albo nie ma problemu z motywacją, czy z zadaniem.
No, fajnie, że to podkreśliłeś. Dwa ważne tematy, nie? W kontekście potrzeb rzeczywiście tych koncepcji jest sporo. Najbardziej znana, taka wałkowana i w świecie naukowym, i też w świecie biznesowym pewnie to koncepcja potrzeb Maslowa, która w zasadzie nie do końca znalazła, albo inaczej, nie znalazła potwierdzenia w badaniach, nie? To bardziej nazwałbym to pewną filozofią czy założeniem.
Ale daje taką intuicję i daje taki, układa w głowie, nie? Tak jakby ja jak sobie myślę o potrzebach, no to i myślę o tym katalogu potrzeb Maslowa, no to myślę, kurczę, fajnie jest to podzielone, nie? Znaczy, to jakoś bardzo sensownie daje mi obraz różnych bodźców motywacyjnych, nie? Miejsc, w którym ta motywacja się budzi. No, jasne, nie? No, to może być na poziomie przyjęcia, że to jest jakaś filozofia, pomysł, ale kurczę, coś to daje. Nie? To też taka ciekawostka od razu, bo ja się zastanawiam, gdzie jest ta granica do korzystania z rzeczy, które są naukowo zbadane. No, bo jest... przecież w społeczeństwie wiele rzeczy, w które ludzie wierzą, nie ma na nie naukowych dowodów, a jednak ludzie wierzą i one dla nich jakoś działają. Ja myślę, że w tym obszarze motywacyjnym też będą takie rzeczy, które działają, pomimo że nie mają podstaw naukowych, nie? Czyli czynią, jakoś tak ładnie mówiąc, czynią dobro, ale nie mają podwalin naukowych.
To wiesz co, to ja mam trochę inne podejście. Nie? Znaczy, być może trochę inne, być może trochę zbieżne. Konferencja, na której byłeś, nosiła tytuł Motywacja oparta na dowodach. Nie? Czyli też rozumiem, że chodzi o to, żeby wykorzystywać te rzeczy, które są sprawdzone, potwierdzone, zbadane. W ogóle myślę, że z tym środowiskiem, z tą granicą pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesowym jest taki kłopot, że bardzo często pewne badania, które są wykonywane w świecie naukowym, niejako są w takim laboratoryjnym, na takim laboratoryjnym gruncie wykonywane. Nie? Więc tam są wyeliminowane pewne czynniki, które mogą wpływać, zmieniać, modyfikować efekt. W świecie realnym, biznesowym tych czynników jest oczywiście dużo więcej. Stąd nie wszystkie koncepcje znalazły, czy znajdują potwierdzenie w praktyce, nie? Albo są łatwo właśnie przekładalne na praktykę, tak jak się okazuje. Natomiast zgadzam się, albo może inaczej, moje podejście jest takie, że nawet jeżeli coś nie jest zweryfikowane, nie? To To może być inspirujące. Nie? To może dać materiał do refleksji, do myślenia, do zastanawiania się, do poszukania. W kontekście samego Maslowa, no to ja myślę sobie, że taka być może bardzo ogólna, ale bardzo, bardzo ważna refleksja, która wynika z jego założenia, to to, że ludzie różnią się potrzebami. A z kolei organizacje, czy też role stanowiskowe, role zawodowe, działy, zespoły różnią się możliwościami zaspokojenia tych potrzeb. Nie? No i z samej tej koncepcji, czy w ogóle z koncepcji potrzeb biorę sobie taki wniosek, że warto poznać potrzeby pracowników. Nie? Warto wiedzieć, co jest dla nich ważne. Co
po to, żeby dopasować im chociażby miejsce pracy do możliwości tak. ich realizowania.
Tak, tak, tak. No bo jeżeli jesteś w środowisku zawodowym, które nie daje ci zaspokojenia pewnych potrzeb, no to odczuwasz frustrację. Nie? Ona może być większa, mniejsza, w zależności od tego, jak ważna jest ta potrzeba dla ciebie w tym momencie życia. No i jak bardzo masz ją zaspokojoną bądź niezaspokojoną. Nie? Oczywiście możesz szukać zaspokojenia pewnej potrzeby poza środowiskiem zawodowym. I to też jest jakieś wyjście, natomiast no, w dłuższej perspektywie nieopłacalne, nie? bo w pewnym momencie zaczynasz odczuwać deficyt, brak. Nie? No i oczywiście koncepcje potrzeb mówią o tym, że w pewnym uproszczeniu można wygenerować czy wyselekcjonować jakąś ograniczoną liczbę potrzeb, które charakteryzują ludzi. Nie? Natomiast... No, tak?
Ja cię trochę, Mateusz, zatrzymam, nie? Bo mam wrażenie, że wchodzimy w potrzeby i zaczynamy je rozkminiać. Okay. Nie? Ja też sam się w to złapałem, ale ja jakby rozumiem, że to jest jeden z punktów, na którym byśmy się mogli pochylić dłużej i porozmawiać dłużej. Mm-hmm. I tak sobie myślę, że to jest jeden z punktów, który moglibyśmy w kolejnym odcinku po prostu wziąć na tapetę, nie? Czyli potrzeby, co one robią.
Mm-hmm. A ty mówisz jeszcze o jednej kwestii, która teraz mi...
Tak, mówiłem o tym, czyim problemem jest w ogóle motywacja.
No,
właśnie, bo to wszystko się miksuje, nie? Ale tak, no jako takie hasło, nie? No, to,
ja mówię, jasne.
W paradygmacie, że organizacja jest odpowiedzialna, nie? Za to, żeby było mi dobrze i żebym czuł się zmotywowany do działania. Nie? Wszystkie marchewki moim jakoś przekonaniu temu służą. Mi się chciało chcieć.
Znaczy, wiesz co, jakby z punktu widzenia właśnie takiego teoretycznego, czy nawet inaczej, bardzo asertywnego, mi blisko do takiego podejścia, że motywacja jest po stronie osoby, która chce być zmotywowana, czyli w tym wypadku pracownika, nie? Że to jest jej odpowiedzialność, żeby być zmotywowanym. No bo przecież to ja mam zadbać o to, żeby znaleźć takie środowisko pracy, żeby znaleźć takie zadania, żeby tę motywację do wstawania do pracy mieć. A jednocześnie realia podpowiadają mi trochę tak, że no ludzie będą oczekiwać pewnych działań ze strony pracodawców. Nie? Że to, daleki jestem od tego, żeby mówić, że to jest roszczeniowa postawa, natomiast niejako tak się, trochę tak świat wygląda, nie? Że idę gdzieś i oczekiwałbym, że dostanę pewne rzeczy, nie? Bo też inwestuję tam swój wkład, swój wysiłek, swoje zaangażowanie, daję swoje kompetencje, kwalifikacje. Nie? Więc myślę sobie, że gdzieś warto rozprawiać na ten temat, czyim problemem jest motywacja, mieć świadomość tego, co może zrobić menadżer i za co on realnie jest odpowiedzialny od strony psychologicznej i za co odpowiedzialny od strony psychologicznej jest pracownik. Natomiast warto też mieć na uwadze to, że ludzie oczekują pewnych interwencji ze strony swojego szefa, współpracownika czy samej organizacji, bo też jak ich nie mają, nie, no to tutaj wracamy znowu do koncepcji potrzeb, nie, że tu jakieś ich potrzeby mogą być niezaspokojone, a jednocześnie tak sobie myślę, że no, nie każdy pracownik, a powiedziałbym nawet, że chyba większość pracowników nie ma takiej być może świadomości, być może gotowości, żeby otwarcie o tym mówić. Hej szefie, moja potrzeba jest niezaspokojona, nie? I tutaj pogadajmy o tym, co z tym możemy zrobić, nie? Natomiast widzę tutaj też taką lukę właśnie w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnych przede wszystkim menadżerów działów HR, jakoś z otwartością gadać, rozmawiać z ludźmi, uwrażliwiać ich, dawać im przyzwolenie na otwartość, no, a jednocześnie odpowiadać jakoś w sposób asertywny na pewne ich oczekiwania. To zrobię, bo to jest w mojej gestii, nie? Odpowiem na tą potrzebę, a tego nie zrobię, nie? To już jest twoja sprawa, twoja rola, żeby o to zadbać. Nie?
No i to rozumiem, że jest kolejny temat do pociągnięcia w kontekście motywacji. Ja sobie pomyślałem o jeszcze jednej rzeczy, którą można by było rozebrać, która może mieć znaczenie. No bo my jako ludzie fizjologicznie czy fizycznie jesteśmy zbudowani bardzo podobnie. Natomiast gdzieś w toku rozwoju dostajemy inny, w cudzysłowie, system operacyjny. No i mamy jakieś elementy, które nam blokują wykonanie zadania, uniemożliwiają, zniechęcają. Coś nam się wydaje możliwe albo niemożliwe. I zastanawiam się, jakie są ważne takie schematy nasze, nie wiem, czy myślowe, czy osobowościowe, na ile my jesteśmy w stanie sami wpływać na nie, zmieniać je i jednocześnie przyjmując tutaj tą perspektywę organizacji, na ile szef może w to ingerować, na ile to jest w ogóle realne do zrobienia, żeby, nie wiem, zmienić schemat myślowy z pesymistycznego na bardziej optymistyczny. Czy to w ogóle jest element, którym trzeba się zajmować? Czy raczej tego nie dotykać, bo to jest, nie wiem, domena terapeuty na przykład.
No to ciekawą rzecz teraz powiedziałeś. Nie? Ja tutaj nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi. Myślę sobie, że to jest w roli czy w domenie szefa. Nie? Czyli w mojej definicji dobrego szefa, dobrego menadżera leży też jakoś dbanie o zespół, o pracowników. Nie? I w związku z tym pewne interwencje na poziomie budowania czy redefinicji przekonań. Nie? Natomiast przekonań odnośnie siebie, świata, a też stwarzania pewnych warunków. Nie? Bo tutaj znowu w tym kontekście warto byłoby się ponownie odwołać właśnie do koncepcji kontroli działania. Nie? To jest jedna z takich koncepcji, które myślę, że bardzo fajnie w stosunkowo prosty sposób wyjaśniają poznawcze mechanizmy motywacji. To, co się dzieje w głowie pracownika, pracownika, człowieka. Nie?
To zostawmy to sobie na rozmowę, bo ja bym to zaparkował znowu jako punkt do pogłębienia. Ja rozumiem, że też masz tutaj różne opcje, o tym można pogadać, bo tak jak usłyszałem, to jesteś zdania, że jakaś rola szefa w tym elemencie jest. Wpływania na to, co myślę, jak myślę i jak podchodzę do rzeczywistości.
No, już pozwól, że tylko pociągnę jedną rzecz w tym aspekcie, nie? Już nie o koncepcji kontroli działania, natomiast myślę sobie, że sama świadomość szefa odnośnie tego, że ta motywacja jest skomplikowanym tworem, że tak jak powiedziałeś, jesteśmy do siebie podobni, a jednocześnie jesteśmy bardzo różni, jesteśmy wyposażeni w różne systemy operacyjne, to już jest, myślę, że olbrzymi krok do sukcesu, nie? Do tego, żeby właśnie stwarzać takie warunki, taką przestrzeń, w której ludzie będą mieli szansę być bardziej zmotywowani. Nie? Że ja jako szef będę też umiał trochę inaczej reagować, odpowiadać na pewne rzeczy, nie? Interweniować w sytuacji spadku motywacji, niekoniecznie obarczając właśnie winą pracownika, nie? Że jest zdemotywowany, nie chce mu się, no to jego sprawa, trzeba go zwolnić, albo jak się nie zastosuje, no to trudno, nie? Bo też z takimi wypowiedziami się czasem spotykałem, nie? Myślę, że ta świadomość ułatwi szukanie rozwiązań. Nie zawsze one będą efektywne, w sensie nie zawsze zakończą się sukcesem, bo tutaj olbrzymia odpowiedzialność jest po stronie pracownika i to jego bądź jej zadanie, żeby jakoś przyjrzeć się też być może swoim przekonaniom, zobaczyć, co takiego się dzieje, nie? Że ta motywacja mi spada. Natomiast szef może pełnić taką funkcję facylitującą, powiedziałbym, nie? Z tą świadomością i dodatkowo umiejętnościami prowadzenia rozmowy, z pewną wiedzą odnośnie mechanizmów, myślę, że może zrobić dużo dobrego.
No, jak cię wysłuchałem, to mi się odpaliły jeszcze dwa kolejne punkty. Po pierwsze, jak reagować w przypadku spadku motywacji, czyli jakie mogą być powody tego spadku motywacji, jak reagować, co szef może robić w takich sytuacjach, jak się może zachować, żeby w jakiś sposób niwelować ten spadek. No i druga rzecz, co robić, jak budować właśnie taką przestrzeń, czy takie warunki, które wspierają motywację. Co z tym robić? I trzecia rzecz, która mi jeszcze przyszła w tej chwili do głowy, no to kurczę, jak szukać tego, nie wiem, tej cienkiej czerwonej linii, po której się poruszamy, z jednej strony dostarczając jakieś bodźce zewnętrzne, motywacyjne, a z drugiej strony dbamy o motywację wewnętrzną, nie? Żeby nie przegiąć, żeby jakoś adekwatnie reagować, żeby adekwatnie wzmacniać tą motywację.
No, to są bardzo ważne tematy, no, zdecydowanie wymagające więcej czasu, nie? Bo w kontekście interwencji szefa one też są zróżnicowane w zależności od przyczyn spadku motywacji, nie? I od pracownika, z którym masz do czynienia. W kontekście kształtowania warunków, no to tutaj też się to spina i z potrzebami, i z autonomią, i z poczuciem sensowności. Natomiast tak jak powiedziałeś, gdzie jest ta linia, nie? Gdzie jest ta granica?
Czy w ogóle jest?
Nie? Ja myślę sobie, że to znowu zależy od trochę kultury firmy i celu, który sobie firma stawia, nie? Bo z jednej strony to jest takie kuszące, żeby mieć pracowników zmotywowanych wewnętrznie, nie? Którzy będą mieli fun z pracy, będą mieli energię do pracy, którą wykonują. I to rzeczywiście wydaje się najfajniejsze, nie? Najbardziej opłacalne z punktu widzenia i pracownika, i organizacji. Natomiast realia są takie, że żeby osiągnąć efekt, ty nie musisz być zmotywowany wewnętrznie. Bo efekt może być taki sam w oparciu o motywację zewnętrzną bądź wewnętrzną. Czyli efekt w postaci pozyskania klienta, w postaci zrealizowania jakiejś usługi, czy stworzenia jakiegoś produktu. No? Czyli są różne ścieżki dotarcia do celu, wymagają też innych zasobów, innego podejścia. Nie? Ja osobiście jestem zwolennikiem i jakoś rekomendowałbym budowanie takiej kultury, w której ludzie...
No bo w niej się lepiej pracuje po prostu.
Tak,
z perspektywy pracownika.
Jasne, że tak. No i jednocześnie, być może paradoksalnie, jest to tańsze rozwiązanie, nie? W dłuższym procesie. Nie? A z drugiej strony wymaga no, większych umiejętności, większej świadomości, większej pracy ze strony całej firmy i kadry menedżerskiej.
No to znowu mi się odpalił wątek, bo wspominana, czy gdzieś tam cytowana Ewa Jerczewska-Gertz, która mówiła o tym, że na konferencji, że my żyjemy trochę w takim, nie wiem, micie albo iluzji, że byłoby cudownie, gdyby każdy pracownik chciał, albo żeby ludzie chcieli, gdybyśmy się opierali wyłącznie na motywacji, chcę. Mhm. A ona mówi, że choćby w sporcie, rozumiem, że biznes ma wiele wspólnego ze sportem, że tutaj chcemy coś osiągnąć, że chcemy zrealizować jakiś cel biznesowy, to żeby coś zrobić, to po drodze coś musimy. Nie? Czyli żeby wygrać zawody, to musimy trenować, nawet w momentach, kiedy nam się nie chce. I tutaj jest być może ten paradoks, że ta motywacja autonomiczna często by nas od... ta motywacja chcę, mogłaby nas oddalać od realizacji celu, nie? W świecie biznesowym. No bo mam gorszy dzień, nie chce mi się, zrobię to jutro. A jednocześnie biznes wymaga ode mnie tego, żebym zacisnął pośladki i zrobił to dzisiaj. Albo robił to codziennie, żeby osiągnąć swój cel.
Tak jest. To rzeczywiście jakaś analogia czy podobieństwa pomiędzy sportem a biznesem są duże, tak sobie myślę. I myślę sobie, że to jest pewna łuda, że wszyscy pracownicy, jakby zgadzam się z tą wypowiedzią, że wszyscy pracownicy, albo dążenie do tego, żeby wszyscy pracownicy mieli motywację wewnętrzną, opartą o chcę, mieli dużą frajdę i zaangażowanie, nie? Żeby nie czekali na bodźce zewnętrzne albo na być może też nakazy, zakazy powinności zewnętrzne, nie? Że to jest nierealne, żeby coś takiego osiągnąć w dużym środowisku zawodowym. Nie? Szczególnie, że pracownicy, ludzie po prostu są na równym poziomie świadomości, na równym poziomie zaspokojenia bądź niezaspokojenia właśnie potrzeb. Mają różne swoje doświadczenia związane z pracodawcami. No, bo to też myślę, że jest bardzo istotne, czy mamy do czynienia z pracownikiem, który inaczej, w zależności od tego, w jakim środowisku zawodowym ktoś pracował, to też może wpływać na to, jak będzie podchodził do swojej motywacji, do swojego zaangażowania. Nie? A, no, idąc głębiej, nie? W zależności od tego, jak wyglądało dzieciństwo, proces edukacji takiego człowieka, nie? Radzenie sobie z frustracjami, możliwość samostanowienia o swoich celach, o tym, co będę robił, jak będę robił, też musiało mieć wpływ na to, jak będzie kształtowało się jego i jej podejście do osiągania celów, w tym do motywacji. Nie?
To mnie ciekawi jeszcze jeden wątek, który być może jest do pociągnięcia w kolejnym odcinku. Jak sytuacja na nas wpływa? Bo przecież jest sporo doświadczeń psychologów behawioralnych, którzy zmieniają coś w otoczeniu, coś drobnego. Nie wiem, wieszają na szafce buźkę, która się przygląda, czy zmywasz, czy nie zmywasz. Nie? Mhm. I to jest po prostu buźka, to jest rysunek. Doświadczenie pokazuje, że jak on wisi, to ludzie chętniej zmywają, a jak nie wisi, to mniej. I takich eksperymentów jest więcej. Że człowiek jest cały czas ten sam, ale zmienia zachowanie. No, tylko z powodu jakiegoś drobnej zmiany w otoczeniu. Nawet takiej niezauważalnej. Jak to można wykorzystać w budowaniu takich dobrych zachowań, oczekiwanych? Jak to może wzmacniać naszą motywację do działania? Jakoś sobie wyobrażam, że tak mogę sobie zorganizować swoją przestrzeń roboczą, swoje biurko, że ona będzie na mnie wpływała stymulująco. Będzie mi się bardziej chciało.
To skomplikowany temat, nie? Bo z jednej strony możemy odwołać się do pewnych mechanizmów wpływu społecznego, które tutaj nie wiem, czy będzie tak, że one spowodują, że będzie mi się bardziej chciało, nie? Natomiast mogą spowodować bardzo często coś takiego, że będę bardziej czuł się zobligowany do czegoś, żeby zrobić. Nie? Tak jak podałeś przykład w kontekście tego zmywania, to bardziej rozumiem, że tutaj w grę wchodzi jakaś reguła wpływu społecznego, norm społecznych, konformizmu być może, nie? Obawa przed byciem ocenionym w jakiś negatywny sposób, złamaniem jakichś reguł, zasad, nie? I to jakoś wyobrażam sobie, że niekoniecznie taki pracownik, widząc taką buźkę czy takiego człowieka, będzie miał poczucie, że chce teraz zmywać, nie?
Ale jednak zmienia zachowanie.
Tak,
zaczepiam, nie? Że coś się takiego dzieje, że on to wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że to zrobi, a bez niej mniejsze.
Tak. Ale wiesz, że znowu wchodzimy w pewne mechanizmy psychologiczne, nie? I jest ich od groma, w zależności od tego, jaki paradygmat weźmiemy pod uwagę, czy jaką szkołę, nie? Natomiast jakoś też w tym kontekście, nawiązując trochę do podcastu, który nagrałeś, mi bliskie do stwierdzenia takiego bardzo prostego, że ludzie potrzebują czuć się ważni, nie? I ludzie potrzebują czuć się ludźmi, a nie, czyli potrzebują
tej podmiotowości,
tak. Potrzebują czuć się podmiotowo traktowani, nie? Jest taka typowo ludzka potrzeba od wczesnego dzieciństwa, że chce być ważny, chce być zauważony, chce być dostrzeżony, chce być fajny, nie? Chce być odbierany jako fajna osoba, chce mieć wpływ na pewne rzeczy. Zresztą już dawno temu Mayo zrobił takie badania, niejako przypadkiem, jedne z takich ważniejszych badań w psychologii, w kontekście motywacji, będące początkiem szkoły stosunków międzyludzkich, gdzie sam fakt, że zaczął rozmawiać z ludźmi i ludzie, to były pracownice, to były szwaczki, nie? I szwaczki miały okazję jakoś sobie, miały zainteresowanie jakieś osoby, nie? Odpowiadały na pytania, to już wiele zmieniło. Druga rzecz, pewne manipulacje właśnie środowiskowe związane z tym, że te kobiety miały okazję gdzieś sobie postawić obrazek, zdjęcie, kwiatka, nie? To już wpłynęło na to, że im się bardziej chciało, że czuły większą satysfakcję też do pracy. Zresztą ten problem tylko motywacji i satysfakcji jest bardzo blisko, nie? Ze sobą. Więc to To ma znaczenie jak najbardziej, nie?
Ja trochę łapię twoje słowa, które wypowiadasz pomiędzy, bo znowu mi się obudziło coś w kontekście manipulacji, nie? Że my rozmawiamy o czymś, co może być wykorzystywane przeciwko, nie? Czy firma chce osiągnąć jakiś cel, w związku z tym robi coś, żeby ludzie się zachowywali jakoś. I tutaj się zastanawiam, kiedy te elementy są manipulacyjne, a kiedy nie są, kiedy wspierają po prostu mnie i są kierowane we wspólnym celu, nie? Moim osobistym i firmowym, kiedy są rzeczywiście wykorzystywane przeze mnie. Co się dzieje, kiedy pracownik zdaje sobie sprawę, nie? Że może sobie postawić zdjęcie na biurku, ale to jest robione po coś.
Ja, Rafał, używając sformułowania manipulacji, miałem na myśli takie chyba bardziej właśnie naukowe podejście. Manipulowanie czymś jest związane ze zmianą. Nie? Czyli ja jako menadżer mogę manipulować środowiskiem zawodowym w takim ujęciu, że mogę zmieniać pewne rzeczy, mogę zwiększać autonomię, czyli mogę manipulować poziomem autonomii. Nie? Natomiast fajnie, że też poruszyłeś ten aspekt, bo myślę sobie, że każda wiedza, każda umiejętność, każda świadomość może być wykorzystana w dobry sposób albo w niedobry sposób, czyli jakoś z takim złym zamiarem. Nie? Ja nie widzę nic złego w takim ujęciu, że wykorzystuję wiedzę po to, żeby było lepiej i ludziom, i mi. Nie? Bo to jak najbardziej jest dla mnie coś pożytecznego we wspólnym interesie. Nie? Innymi słowy, jeżeli wykorzystuję wiedzę odnośnie pewnych mechanizmów po to, żeby osiągnąć wysoki poziom zaangażowania pracowników, nie? Bo dzięki temu ja jako właściciel firmy bądź ja jako menadżer będę miał też z tego korzyść, to jest dla mnie okej. Okay. To jest dla mnie działanie bardzo okej. Okay. Natomiast jeżeli mam złe intencje, nie? To znaczy chcę, mówiąc kolokwialnie, wydoić pracowników, nie? Zrobić tak, żeby oni w coś uwierzyli, a później ich oszukam, wycofam się z tego, to jest dla mnie absolutnie nieakceptowalne. Nie? Natomiast mam takie bardzo silne przekonanie, że motywacja pracownika leży w interesie zarówno samego pracownika, jak również przełożonego i całej organizacji. Nie?
Kurczę, no dużo tych tematów, bo powiem ci, że ja sobie jakieś punkty stawiałem, to mi wyszło 17, którymi można się w jakiś sposób zająć w kolejnych odcinkach. Ja bym to tak zaparkował. Może nam coś przyjdzie do głowy, a może ułożymy z tego listę, którą dorzucimy w opisie i jakoś to uszeregujemy. A być może jeszcze warto byłoby się zastanowić, jakie pytania ze strony biznesu do każdego z tych punktów zadać. Żeby to rozwiązywało, żeby to nasze gadanie nie było też po próżnicy, tylko żeby dawało jakąś inspirację albo wiedzę do rozwiązania konkretnego problemu, który może się po stronie menadżera pojawiać. No i moglibyśmy ułożyć z tego, czy ułożymy pewnie z tego kilka odcinków, w których te tematy byśmy poruszyli i na te pytania spróbowali odpowiedzieć. Nie? Bo tak jak cię zatrzymałem przy którymś z tych pytań czy z tematów, nie? O potrzebach, że zaczęliśmy się po prostu w to bardzo jakoś zagłębiać, to myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. No i tyle, nie? Ale też tam jakieś pytanie się z tym kryje, moim zdaniem, od strony biznesu. Jak głęboko.
Mi się bardzo podoba idea właśnie szukania odpowiedzi na pewne pytania. Takie, z którymi ludzie na co dzień się mierzą. Nie? Więc przy każdym temacie, który gdzieś, jak powiedziałeś, zaparkowałeś, nie? Możemy jakoś pójść w rozwinięcie rozumienia pewnych mechanizmów, tego jak to jest zazwyczaj, nie? No i właśnie też poszukać odpowiedzi na pytania.
No i super. Mateusz, dziękuję na dziś.
Ja również dziękuję.
I tak właśnie ta rozmowa wyglądała. Momentami trochę koślawa, momentami jakoś nieuporządkowana, no ale efekt końcowy jest bardzo zadowalający. Postawiliśmy sobie kilka pytań, na które chcemy znaleźć odpowiedź, o których chcemy porozmawiać w kolejnych odcinkach. Czyli dlaczego ludziom spada motywacja, jakie interwencje powinien podejmować szef, kiedy pracownikowi właśnie ta motywacja siada. Czyim problemem jest motywacja, czy pracownika, czy szefa, czy firma, organizacja powinna spełniać wszystkie oczekiwania swoich pracowników, jak kształtować motywacyjne warunki pracy, czy motywacja wewnętrzna jest konieczna, żeby osiągać cele biznesowe, jak motywować, żeby pracownicy nie czuli się manipulowani. No i też skąd czerpać wiedzę na temat motywacji, jakie teorie motywacyjne są warte poznania, warte przyswojenia. Z tych punktów kilka, szczegółową listę znajdziecie w opisie do tego podcastu. Zachęcam do komentowania i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków, no bo właśnie pierwszy z tych punktów będzie tematem mojej rozmowy z Mateuszem w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jeszcze raz dziękuję za słuchanie i do usłyszenia.
Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu Ludzka strona zarządzania. Proszę nie zapomnij o opinii w iTunes lub innej aplikacji, w której słuchasz podcastów. La 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 la